Witam Państwa, Kulisy Historii, kolejny odcinek cyklu. Dzisiaj z nami jest pan dr Mirosław Sikora, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach i autor książki, która, proszę Państwa, jest tutaj przede mną, o tytule Black Box. Wywiad jako instrument transferu technologii i wsparcia decyzji ekonomicznych PRL 1955-1990. Proszę Państwa, książka, na którą bardzo długo czekałem ze względu na to, że pan dr Sikora wcześniej popełnił takie dwie książki, jedną redaktorsko opracował, raporty Wydziału Naukowo-Technicznego oraz książkę High-Tech. No i pan doktor we wszystkich tych kwestiach związanych z wywiadem naukowo-technicznym jest absolutnym ekspertem w Polsce i książka jest naprawdę fantastyczna. To jest przedpremiera, będzie premiera. Proszę śledzić kanał ipn.tv. Pan doktor będzie na premierze książki. Jedna z ważniejszych, jedna z ciekawszych książek, która w ogóle nie chodzi o sam tylko Instytut Pamięci Narodowej, ale na rynku księgarskim, na rynku książki historycznej ukazuje się w kraju. Dla wszystkich tych, którzy interesują się technologią, którzy się w ogóle interesują służbami specjalnymi, absolutnie uważam pozycja obowiązkowa. I jeszcze dwie rzeczy, które mnie uderzają po takiej pierwszej lekturze, acz jestem w trakcie lektury, to też się przyznaję, nie będę udawał, że już całą książkę przeczytałem, to jest ponad 1000 stron, ale dwie rzeczy, które się jeszcze tutaj mi narzucają. To jest pierwsza rzecz taka, że pan doktor przy wszystkich rygorach naukowości podchodzi bardzo przyjaźnie, bym powiedział, z pełnym zrozumieniem dla czytelnika. To znaczy, to jest książka, która jest napisana, mówię, przy zachowaniu wszystkich rygorów książki naukowej dla normalnego odbiorcy. Dla każdego z nas, dla każdego czytelnika, który chce przeczytać książkę i się coś z niej dowiedzieć, zrozumieć w ogóle aspekt, który opisuje pan doktor. I to jest ogromny szacunek, ponieważ no wielu niestety jeszcze w Polsce humanistów, historyków pisze trochę, mam czasami wrażenie, dla własnej branży, dla własnych kolegów, dla recenzentów, dla środowiska naukowego, dla punktów, nie bardzo mając na uwadze, że po drugiej stronie jest człowiek, który chciałby pewne rzeczy o pewnym czasie dowiedzieć, wiedzę swoją pogłębić, no ale rozbija się, powiedzmy to wprost, o język, o pewną nomenklaturę, która jest niezrozumiała. Pan doktor tutaj absolutnie czytelnika traktuje z pełnym szacunkiem. I druga rzecz, która mi się narzuca, to znaczy pan doktor w swojej skromności, mimo że jest wybitnym fachowcem w swojej dziedzinie, na początku książki dziękuję także tym, których opisuje. I to jest też bardzo rzadkie, że czasami autorzy sobie zawłaszczają całą przestrzeń, którą badali, łącznie z pewną wiedzą, którą pozyskali od innych osób. Pan doktor wymienia wprost kilku oficerów Departamentu Pierwszego, którzy w ramach WNT pracowali, i pisze o tym wprost. I to jest naprawdę z mojej strony wielki szacunek dla pana doktora. Recenzentami książki byli pan profesor Sławomir Cęckiewicz, pan profesor Andrzej Zawistowski i pan profesor Władysław Buchak. Przechodzimy do rzeczy, tyle tytułem zbyt może przydługiego wstępu, ale czynię to dla autora i dla Państwa, że naprawdę to jest bardzo ważna książka. Naprawdę proszę po nią sięgać, zwłaszcza ci, którzy, nie wiem, do dzisiaj są menedżerami w biznesie, żeby zrozumieli w ogóle kontekst branż, w których się poruszają. Panie doktorze, ja bym zaczął od tytułu. Dlaczego Black Box? Dlaczego czarna skrzynka?
Tutaj mnie troszkę zainspirowały pojęcia, które funkcjonują już w literaturze. Badacze fińscy swego czasu tak określili ten, nazwijmy to, obszar przepływu technologii pomiędzy Wschodem a Zachodem w okresie zimnej wojny, który właśnie z ich punktu widzenia, z punktu widzenia badań w Finlandii już w latach 90. i później, wymagał właśnie dużego wysiłku od historyków, ponieważ nie bardzo wiedzieliśmy, jakie były tam mechanizmy. Ja staram się odpowiedzieć na to pytanie do pewnego stopnia, ponieważ upublicznienie materiałów Instytutu Pamięci Narodowej, czy których Instytut Pamięci Narodowej jest w tej chwili dysponentem, a które zostały wytworzone przez służby specjalne PRL, Upublicznienie tych dokumentów, udostępnienie ich naukowcom pozwala naprawdę nauczyć się wiele na temat tego, jak działał system przepływu technologii, do pewnego stopnia też jak on dzisiaj działa. Choć oczywiście zmiany technologiczne powodują, że pewne rzeczy są nieaktualne, ale pewne inne rozwiązania systemowe z pewnością są aktualne także dzisiaj. A więc black box, ponieważ wydawało mi się to adekwatne do tego, do tej materii, która była taką materią bardzo słabo rozpoznaną, mimo wielu studiów prowadzonych jakby wokół służb specjalnych. Natomiast jeżeli chodzi o styk służb specjalnych z modernizacją gospodarek, to tak jak zawsze na stykach jest problem, to znaczy naukowcy się specjalizują, natomiast zawsze wyzwaniem, szczególnie dzisiaj, współcześnie, kiedy nauka tak się rozgałęzia, wyzwaniem jest zawsze styk pewnych trochę odrębnych dyscyplin niekiedy, czy dziedzin nawet. I wydaje mi się, że to pod tym względem badania nad przepływem technologii, pod tym względem były dla mnie jakoś tak poznawczo interesujące też. Ja sam chciałem się nauczyć, dowiedzieć, jak to działało.
Zresztą pan doktor we wstępie też zaznacza, czego, od kogo się pan doktor nauczył, żeby kompetentnie móc poprowadzić całą narrację książki. Czym w istocie była taka kradzież wynalazków, kradzież technologiczna w ogóle państw wschodnich, państw, które były nie do końca suwerenne, do pewnego momentu były w ogóle niesuwerenne i zależne od Sowietów?
Znaczy, na pewno w toku badań nad tym problemem starałem się wyjść poza źródła, którymi dysponowałem tutaj w Polsce, a nawet poza źródła, które związane są z tym tematem za granicę i sięgnąć do takiej literatury niejako wyższego szczebla. I tutaj okazuje się, że przepływ technologii, kradzież własności intelektualnej, jak to dzisiaj ładnie się nazywa, no towarzyszyła po prostu człowiekowi od zarania, podobnie jak wiele innych rzeczy, które dzisiaj wyróżniamy, a które tylko inaczej się nazywają, prawda, zmieniają się te nazwy, zamiast propagandy, której nie używamy już dzisiaj tego słowa, mówimy fake news. Natomiast no tak jakby ta cyrkulacja różnych zdobyczy technicznych, myśli technicznej, myśli jako takiej w ogóle, no, występuje od zawsze. Jak się do tego tak analitycznie podejdzie, to właściwie trudno tutaj wyróżnić jakiś moment przełomowy i stwierdzić, że od tego momentu to czy inne państwo zaczęło kraść technologię. Po pierwsze, państwo musi być, a więc to jest jeden warunek. Takie państwa, jak wiemy, powstały już w czasach antycznych i one już kradły, to znaczy ich instytucje. Ale zróbmy ten krok rzeczywiście w dzień najnowsze. I tutaj akurat można spokojnie chyba pokusić się o takie kategoryczne stwierdzenie, że jeżeli chodzi o zorganizowaną formę kradzieży technologii, podkradania pomysłów, podkradania rozwiązań, które potem są jakby kopiowane w ten czy inny sposób, to tutaj jakby skokiem jakościowym było powstanie komunizmu i powstanie ZSRS. W tym momencie jakby to państwo, które odczuło potrzebę nadgonienia krajów kapitalistycznych w ramach rywalizacji globalnej i oczywiście walki o dominację na świecie, kierownictwo tego państwa szybko skonstatowało, że walka z krajami kapitalistycznymi wymaga jakby gwałtownego przyspieszenia. To są cele, które były w kolejnych planach wyznaczane, zwłaszcza w planie 1928-32, planie pięcioletnim, dosyć spektakularnym. I tutaj to stało się takim katalizatorem dla kradzieży technologii, zwłaszcza że w okresie międzywojennym Związek Radziecki był wykluczony z wielu organizacji i w ogóle przez wiele lat pozostało w izolacji dyplomatycznej. Stworzyło to naturalne warunki do użycia zasobów wywiadu, czyli personelu, który w sposób niejawny docierał do osób, przekonywał je, korumpował, kupował na czarnym rynku technologię. Więc to był początek. No i później po wojnie jedynie te rozwiązania były przeszczepiane do krajów satelickich, Przy czym warto pamiętać, że same pojęcie wywiadu gospodarczego, bardzo szeroko rozumiane, szerzej niż tylko wywiadu naukowego czy technicznego, wywiadu gospodarczego, czyli wywiadu zdobywania informacji na potrzeby gospodarek narodowych, one funkcjonowały najpóźniej w takim obiegu służb specjalnych od końca XIX wieku, a w okresie międzywojennym także polski wywiad, czyli oddział drugi Sztabu Głównego, też zajmował się zdobywaniem informacji ekonomicznych i zajmowały się też inne wywiady, więc nie było to nic specyficznego, ale masowość, skala, poziom zbiurokratyzowania i poziom uzależnienia gospodarki od napływu tej dokumentacji oraz know-how w okresie zimnowojennym był bezprecedensowy i wydaje mi się, że nawet po 90 roku możemy mówić, w przeciwieństwie do wielu innych trendów rozwojowych, że on na chwilę, przynajmniej na chwilę, na kilkanaście lat opadł w wymiarze globalnym, to znaczy nikt na taką potęgę nie kradł technologii w taki sposób, jak to było w czasach funkcjonowania komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej.
I zaraz do tego przejdziemy, też do takiego embarga strategicznego, jak pani opisuje COCOM, jakie to wywołało skutki właśnie dla krajów komunistycznych, ale jeszcze, żebym, panie doktorze, dobrze pana zrozumiał. Czyli tak, władcy komunistyczni rozumieli to, że system jest nieefektywny, więc trzeba technologię kraść. Po prostu trzeba ją ukraść. Dobrze to zrozumiałem?
Tak, ale mamy jakby dwa wymiary kradzieży. Jeden wymiar wynikał po prostu nie tyle z tego, że system jest nieefektywny, a był nieefektywny, ale to wydaje mi się, że jednak skonstatowano dopiero gdzieś w latach 60. w RWPG, że ten system jest niewydajny. Natomiast pamiętajmy, że państwa zachodnie w roku 1949 wprowadziły embargo na szeroki zakres dóbr, surowców, półproduktów i wiedzy zapisanej w różnego rodzaju dokumentach. To embargo obejmowało kraje kapitalistyczne, nie tylko Związek Radziecki, także Chiny, państwa satelickie, a więc wiele kontaktów naukowo-technicznych, licencji i tak dalej, z okresu międzywojennego nie mogło być pomyślnie rozwijanych w okresie, znaczy z okresu przedwojennego nie mogło być rozwijanych w okresie powojennym. Państwo polskie miało różne doświadczenia w kontaktach gospodarczych z firmą Fiat, na przykład z innymi firmami w okresie przedwojennym i nagle to musiało jakby ustać w okresie powojennym z uwagi na to takie eskalacje zimnej wojny i wprowadzenie tego embarga, które miało przystopować rozwój, postęp gospodarczy bloku wschodniego, bloku komunistycznego, tak myślał Waszyngton tymi kategoriami, zatrzymania rozwoju gospodarczego, co miało rzutować na zahamowanie rozwoju nowoczesnych technologii wojskowych. I jak roku około 90-92 konstatował specjalista w tej dziedzinie Michael Mastanduno, rzeczywiście osiągnięto długofalowo pewne pozytywne rezultaty, obniżając na przykład możliwości Związku Radzieckiego w wytwarzaniu układów scalonych o wysokiej skali integracji, a tym samym wpłynięto, że tak powiem, na poziom rozwoju techniki rakietowej, samolotowej i tak dalej, gdzie ta miniaturyzacja chipów odgrywała dużą rolę.
Panie doktorze, jeszcze nim przejdziemy właśnie do tej historii, do pewnej chronologii wydarzeń, zdarzeń, ludzi, struktur, to jeszcze mam takie pytanie, czy pana zdaniem dzisiaj, współcześnie, Anno Domini 2022, są takie rzeczy, są takie technologie, są takie wynalazki, są takie rzeczy materialne w rzeczywistości, które nas otacza, które jeszcze mogły być wykradzione przez WNT?
To zależy od kraju. Tak właśnie eksperci tutaj się wypowiadają bardzo mądrze, że to nie jest kwestia jakiejś technologii, to jest kwestia pewnych parametrów czasowo-przestrzennych. Ta technologia może być w określonym czasie, w określonym państwie, ważna albo nieważna, może wpływać lub nie wpływać. Słynnym przykładem jest II wojna światowa i bombardowanie ośrodków produkcji łożysk kulkowych przez aliantów, niemieckich fabryk. Po wojnie dowiedzieli się alianci, że gdyby tylko kontynuowali przez kolejne tygodnie naloty na te łożyska kulkowe, to Wehrmacht straciłby możliwości prowadzenia działań wojennych. To samo jest z paliwami, a więc to wąskie gardło może być usytuowane w różnym, absolutnie różnym miejscu. Oczywiście, że dzisiaj są takie technologie. Po pierwsze, to tutaj kończy się moja rola jako historyka. Nie jestem w stanie ocenić sytuacji obecnie. Przypominam, że takich organizacji jak COCOM, która kontrolowała przepływ technologii w okresie zimnej wojny, teraz jest kilka co najmniej na świecie. Członkami tych niektórych organizacji jest także Federacja Rosyjska, czy Chiny i tak dalej, więc to się bardzo zmieniło, ale w ostatnich latach to większość doniesień takich medialnych, które kojarzę z różnych czasopism, takich jak The Economist, które nagłaśniają te sprawy, to pamiętam, że one pochodziły głównie z, one dotyczyły takich krajów jak Korea Północna czy Iran. Od lat 90. Iran podjął liczne operacje na tamtejsze służby specjalne celem wejścia w posiadanie różnego rodzaju wirówek używanych do wzbogacenia izotopów uranu na przykład. To jest jedna z takich pól zainteresowań. Jest to też kwestia proliferacji broni masowego rażenia, zwłaszcza broni nuklearnej jest w tej chwili jednym takim, z takich ważniejszych elementów kontroli w ogóle przepływu technologii. Znaczy on też był ważny wtedy, w latach 40., 50., oprócz amunicji i właśnie takich dóbr podwójnego zastosowania, które można było użyć i w celach cywilnych, i w celach wojskowych. Ale dzisiaj właśnie ta technika nuklearna jest, wydaje się, najważniejsza. I nie wiem, być może takich technologii w tej chwili na tych listach nie analizowałem. Jest ich dużo więcej niż w czasie zimnej wojny. Tam było na przykład 1000 czy 2000 pozycji. Podaję mniej więcej, to zależy od kraju, zależy od momentu historycznego, ale w latach 60. czy 70. tak, one były podzielone od chemikaliów i minerałów po technikę mikroelektronową, po jakieś tam surowce właśnie energetyczne i tak dalej, było ładnie podzielone i takie listy były aktualizowane co kilka lat przez państwa zachodnie. Można było zdjąć z tych list niektóre pozycje i tak się działo, kiedy one stawały się mniej podatne na tak zwane podwójne zastosowanie. Tak w latach 80. uczyniono z procesorami o mocy 8 megabitów. One zostały zwolnione, czy embargo zostało z nich zdjęte, można było je kupować legalnie w krajach zachodnich, natomiast 16 bitów do 90 roku kupować, z tego co pamiętam, nie można było, nie wspominając już o 32-bitowych komputerach, na przykład firmy Digital Equipment Corporation, które dzisiaj są, które były wówczas w latach 80. sprowadzane przez polski wywiad.
To ciekawe, bo też na początku książki pan opisuje taką sytuację, że ta kradzież wynalazków nie była tylko domeną krajów komunistycznych czy krajów zależnych od Związku Sowieckiego, ale też dotyczyła na przykład dużej penetracji firm amerykańskich przez tak zwanych studentów japońskich, czy jak wskazuje pan także na pewien taki skokowy rozwój różnego typu technologii dzięki szpiegostwu państwa Izrael, więc to nie jest tak, że jedyną domeną szpiegostwo gospodarcze czy ekonomiczne było tylko domeną państw komunistycznych. Dobrze to rozumiem?
Tak, taka była moja intencja. Jeżeli to wynika, jeżeli tak to pan odczytał, to czytał to pan zgodnie z moją intencją, niezależnie od tego, czy ten pogląd, powiedzmy, znajdzie uznanie, czy nie. Natomiast uważam, że jeżeli chodzi o szpiegostwo, tak jak mówię, terminów możemy różnych używać, ale szpiegostwo przemysłowe, wywiad gospodarczy, wywiad naukowo-techniczny i tak dalej, jeżeli chodzi o te sfery niepolityczne, a także nie dotyczące z takich wpływów kulturowych, czyli te takie gospodarcze obszary działań wywiadu, uważam, że rzecz jest absolutnie powszechna, aczkolwiek pewne niuanse istnieją, to znaczy w moim przekonaniu nieco inaczej prowadziły ten wywiad państwowy państwa zachodnie, a inaczej państwa komunistyczne. Inne były cele. Polska czy Związek Radziecki, Węgry i tak dalej usiłowały dotrzeć do konkretnych rozwiązań, które można było najlepiej w takiej formie gotowej dokumentacji wziąć do siebie, dać inżynierom, żeby oni to troszkę przetworzyli, przetłumaczyli te dokumenty i uruchomili linię produkcyjną danego systemu jakiegoś tam. Natomiast Amerykanie nie poszukiwali na wschodzie takich systemów, bo takich po prostu nie było na ogół. No, były też branże, gdzie te kraje wschodnie osiągały niezłe rezultaty. Ale generalnie nie chodziło o to. Wywiad amerykański prowadził po prostu monitoring postępu technicznego, znaczy trzymał rękę na pulsie i to w sposób taki, nie tylko środkami typowo wywiadowczymi, oficerowie wydziałów ekonomicznych, znaczy pracownicy wydziałów ekonomicznych, czytaj oficerowie CIA często w placówkach dyplomatycznych na wschodzie monitorowali to, wykorzystując na przykład jako instrument licencję. Ameryka udzieliła licencji na sprzedaż tej czy innej technologii, jakiegoś tam jakiejś obrabiarki na przykład, ona trafiała do zakładu produkcyjnego w kraju socjalistycznym, ale należało ją odebrać, to znaczy należało przedstawiciele firm amerykańskich musieli tam przybyć, odebrać to i to wykorzystywano do takich jakby najprostszych sposobów wejścia do obiektu. Oczywiście firmy specjalne państw komunistycznych o tym wiedziały, było odpowiednio też przygotowywana taka wizyta, no ale niemniej jednak był to jakiś miękki sposób poznania potencjału, a poza tym same zapytania stosowane do rządów, a także potem przez te rządy przedkładane na briefingach COCOM w Paryżu, co tam 2 tygodnie na przykład, same zapytania pochodzące z Polski, Węgier, Rosji czy ZSRR dawały wiedzę o tym, czego w tych krajach nie ma albo czego te kraje poszukują, a więc identyfikowały luki i słabe punkty. I to było niewątpliwie bardzo cenne dla wywiadów państw zachodnich.
O końcówce Wydziału Naukowo-Technicznego nie będziemy teraz opowiadać. Doktor Mirosław Sikora już wielokrotnie też o tym mówił. To znaczy mam tutaj na myśli sam okres powstawania już na mocy ustawy po 10 maja 1990 roku głównie zarządu wywiadu Urzędu Ochrony Państwa, ponieważ rzeczywiście taki trzon kierowniczy pełnili oficerowie, którzy wcześniej pracowali w Wydziale Naukowym Technicznym, przede wszystkim pan Henryk Jasik, Bogdan Libera, czy słynny polski szpieg Marian Zacharski, ale o tym już wielokrotnie i pan doktor, i wielu innych historyków Instytutu Pamięci Narodowej mówiło. Ja odsyłam czy do książek pana Mariana Zacharskiego, nazywam się Zacharski, czy Rosyjska Ruletka, tam dużo o tej swojej genealogii i genezie, skąd się wywodził cała działalność szpiegowska, na przykład Mariana Zacharskiego, jest bardzo konkretnie to wszystko opisane. Ja nawet sobie kiedyś taki zadałem trud, żeby przejrzeć teczkę osobową pana generała i porównać z treścią obu książek. I tam pan generał dużo nie zmyśla, tak bym to powiedział, a nawet prawie w ogóle. Jeszcze taki jest ciekawy okres, kiedy rozpoczyna się książka Rosyjska Ruletka pana Mariana Zacharskiego. Tam jest bardzo ciekawa opisana jego droga i kariera w Peweksie i na ile Peweks też pełnił istotną rolę dla wywiadu naukowo-technicznego i w ogóle dla całego Departamentu Pierwszego. Ale mówię o tym. Tutaj w książce państwo też tam częściowo znajdą informacje. To już było wielokrotnie omawiane. A teraz tak jakbyśmy się cofnęli do początku, to co pan doktor przebadał. Jaki był zamysł? Kto wpadł na pomysł, żeby takie realne struktury w ramach Departamentu Pierwszego Wywiadu stworzyć pod nazwą Wydział Naukowo-Techniczny? Kto to w ogóle wszystko wymyślił?
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, kto to wymyślił. One jest dosyć trudne. Unikałem odpowiedzi na to pytanie.
Czyli to co udało się panu ustalić w toku prac badawczych?
Tutaj trzeba podkreślić, że palma pierwszeństwa należy się Witoldowi Bagińskiemu, bo on przy okazji swoich studiów nad wywiadem, w ogóle nad Departamentem Pierwszym, które doprowadził do roku 61, potraktował także jako pewien wycinek swoich badań genezę wywiadu naukowo-technicznego i tam ona jest dosyć dobrze opisana. Ten wywiad właściwie, nawet ta cezura, którą ja wyznaczyłem jako 55 rok, ona jest związana z pewnymi reorganizacjami. To są takie bardziej związane sprawy z kadrami, z takie formalno-prawne. Ten 55 rok powstaje wtedy Wydział Piąty w ramach właśnie struktury wywiadu, który później tam ewoluuje, rozrasta się w kolejnych latach. Tak? To jest takie w takiej fazie embrionalnej w 55 roku, ale można było spokojnie sięgnąć jeszcze wcześniej do różnych pionów i zespołów funkcjonujących w obrębie wywiadu, które prowadziły jakby takie działania z pogranicza, właśnie specjalizując się na przykład w pozyskiwaniu jakiejś tam techniki wojskowej, bo to jest, ten wywiad naukowo-techniczny jest kombinacją takich różnych funkcji wywiadu ekonomicznego, który później został wyodrębniony w ogóle organizacyjnie. Na pewno takim, jeżeli mam tak by krótko w miarę powiedzieć, co było najważniejsze na tym takim etapie właśnie początkowym, to należy pamiętać, że ten wywiad by się prawdopodobnie zupełnie inaczej rozwijał, gdyby nie dezercja jego szefa, to znaczy Michała Goleniewskiego, który w 1961 roku uciekł, zdradził, a był wtedy zwierzchnikiem właśnie tego pionu wywiadu, Wydziału VI Departamentu I. Znał bardzo dobrze zasoby osobowe tego wydziału, oficerów, to jest, wtedy ich nie było wielu, około 20, ale i znał źródła, i znał kanały przerzutu i to jest jakby zjawisko, które miało duże znaczenie, że po kilku latach, kiedy było widać efekty, te efekty było widać w statystykach, gdzie zdobywano już tam powiedzmy, no to kwestia tego, jak to będziemy liczyć, ale po kilkaset pakietów rocznie dla różnych gałęzi przemysłu, około roku 60, z różnych branż, widać, że to było, nabierało tempa, aczkolwiek podkreślam, jeżeli chodzi o personalia, to mówimy tutaj o liczbie około 100 kilkudziesięciu współpracowników w Polsce i za granicą i około 20 pracowników kadrowych wywiadów, więc pamiętajmy, że ci ludzie nie mogli zdziałać cudów. Wtedy ZSRR dysponował takimi potencjałami średnio pod względem kadrowym większymi 3-4 razy i ta proporcja też będzie później zachowana, więc to też było inne. Natomiast w tym stadium początkowym no to ta klapa wynikająca z załamania się tego wywiadu i później mozolna odbudowa, tutaj największe zasługi, było parę osób, ale na pewno położył późniejszy generał Adam Krzysztoporski, pod jakby wcześniej pracownik zresztą tego pionu, który no, odbudował te zasoby gdzieś w drugiej połowie lat 60. Można powiedzieć, że ten wywiad od tamtego czasu już skokowo się znowu rozwijał, aż do kolejnej klęski, którą poniósł około roku, można powiedzieć, 83 na skutek innej dezercji.
A jaki okres, panie doktorze, w toku tego, co pan wie, co pan ustalił, można przypisać jako taki szczytowy okres działalności wywiadu naukowo-technicznego?
Wydaje mi się, że to będą lata jednak, lata 70. On się pokrywa mniej więcej z tym wzrostem gospodarczym Edwarda Gierka, tak, który też odbiorca masowy dosyć dobrze kojarzy, że tak powiem. Można się do niego przyczepić, do tego wzrostu oczywiście, no ale jak patrzymy na cały PRL, no to rzeczywiście to był ten czas, kiedy ta gospodarka wykazywała pewną prosperity. I wtedy ten wywiad pełnił taką funkcję raczej bardziej wywiadu ekonomicznego, wspomagającego różnego rodzaju negocjacje handlowe z partnerami. To zwłaszcza dotyczyło zakupów bardzo drogich technologii przetwarzania, na przykład produktów ropopochodnych, ropy naftowej, w związku z też z podłączeniem do gazociągu, do ropociągu Przyjaźń. Jakby energetyka odgrywała pewną dużą rolę wtedy, jeżeli chodzi o wywiad też wspierał jakby różne takie gałęzie związane z przetwarzaniem węgla kamiennego, to były jakby, on był usługowy wobec tych gałęzi przemysłu, które były silne w Polsce. Ale tak jak mówię, bardziej to były takie negocjacje, docieranie do różnych partnerów drugimi, innymi kanałami, podkradanie niekiedy z hotelów tych informacji, tak zwane dosiady, czyli gdzieś tam właśnie przeszukiwanie pomieszczeń hotelowych. Nie była to wtedy zorganizowana forma takiej jakby budowy całej sieci dostawców. Ja ich określiłem mianem brokerów, takich pośredników. To raczej bym poszukiwał tego w latach 80. Wtedy się troszeczkę zmieniły te, jakby zmieniły się trochę te działania wywiadu, mam takie wrażenie. Przy czym oczywiście w międzyczasie był pewien, była zapaść, która gdzieś rozpoczęła się pod koniec lat 70. Jest ewidentna, zwłaszcza jeżeli popatrzymy na akta osobowe współpracowników wywiadu, między gdzieś 80. a 82. trzecim rokiem, kiedy po prostu oni nie otrzymują zadań, ponieważ nie ma pieniędzy na refundację tych zadań, nie ma pieniędzy płynących z budżetu państwa, które w sposób, kanałami takimi mniej oficjalnymi były, wpływały do wywiadu, a stamtąd płynęły do tych różnych pośredników i agentów w zamian za technologie objęte embargiem. Wtedy po prostu państwo nie ma pieniędzy. Ta niewypłacalność państwa polskiego i zapaść związana z zadłużeniem przerzuciła się także, czy widać ją także w profilowaniu działań wywiadu, które tak jakby hibernuje się na kilka lat. Ale potem znowu od 1983-1984 roku, mimo że ponownie dochodzi do zdrady, dotkliwej zdrady w tamtym czasie, ale on się wtedy dalej rozwija pomyślnie aż do roku 89-90 i rozbudowuje swoje aktywa na całym świecie. I tutaj już właśnie to jest taka bardziej poważna działalność, to już nie jest właśnie takie podkradanie, tylko po prostu budowa sieci biznesowej na całym świecie. W tym drugim stadium też ewidentna jest ekspansja i przerzucenie ciężaru do Azji, na Daleki Wschód, czyli jakby równolegle do tego obszaru europejsko-amerykańskiego, atlantyckiego, ewidentnie wywiad lokuje te środki i próbuje wykorzystać drogi, które uwzględniały takie kraje jak Singapur czy Malezja, choć już w latach 70. położono podstawy do tego, by tam też na przykład pozyskiwać innych współpracowników w tym rejonie.
Panie doktorze, kto był takim idealnym obiektem do werbowania jako potencjalny pracownik właśnie wywiadu naukowo-technicznego? Jak ta droga w ogóle werbownicza czy też typowania potencjalnego kandydata wyglądała? W jakich środowiskach szukano potencjalnych oficerów do pracy w Wydziale Naukowo-Technicznym? W jaki sposób ich zaczepiano czy zagajano do owej pracy? Kto był idealnym kandydatem?
Pyta pan o kandydatów do pracy w wywiadzie, czy o kandydatów na współpracę?
Pracy w wywiadzie naukowo-technicznym.
Taki proces werbunkowy to jest trochę też oddzielny, już oddzielna powoli dziedzina studiów. Ja jakoś niespecjalnie w tej książce poświęcałem czas temu, natomiast analizując materiały osobowe tych pracowników, no, widzę pewien wspólny mianownik, którym jest to, że jednak oni wszyscy posiadali, czy prawie wszyscy posiadali wiedzę fachową jakby z dziedzin technicznych. Czyli poszukiwano ludzi, którzy kończyli uczelnie techniczne. W Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Gdańsku. Wspomniany przeze mnie Krzysztof Porski specjalizował się w budowie okrętów na przykład, czy przemyśle stoczniowym. Ale większość takich, jak na przykład generał Henryk Jasik, z tego co pamiętam, chyba praktyki nawet odbywał na Śląsku w zakładach azotowych, być może pomyliłem go z kimś innym, ale to są osoby, które po prostu normalnie mogłyby też trafić do przemysłu na różne etaty kierownicze albo takie konstruktorskie w działach takich rozwojowych, albo iść bardziej w stronę właśnie takich przedstawicieli handlowych, którzy podróżują po świecie i zawierają kontrakty. Takie mogły być ich kariery i takie były ich kariery niekiedy. takie były ich kariery. I tutaj jest, wchodzimy w taką dosyć skomplikowaną materię, bo w wywiadzie naukowo-technicznym, no ośmielę się powiedzieć, chyba bardziej niż w jakimkolwiek innym pionie wywiadu, zacierała się bardzo szybko granica między czymś takim jak pracownik kadrowy, a współpracownik. Tutaj
przypadek Mariana Zacharskiego, prawda?
Marian Zacharski, no on był początkowo po prostu kontaktem operacyjnym, czyli był współpracownikiem, ale był współpracownikiem, no nazwijmy to uproszczając, takim krajowym, który wyjechał na delegację i tam funkcjonował. Natomiast gdy werbowano kogoś, kto mieszkał na terenie państwa, niekoniecznie zachodniego, ale gdzieś za granicą, no to on nie był na ogół kontaktem operacyjnym, tylko był tak zwanym kontaktem informacyjnym lub był agentem po prostu. To trochę inne kategorie, ale tu już jakby też wchodzimy w szczegóły. W przypadku Mariana Zacharskiego akurat to jest o tyle proste, że on po prostu był współpracownikiem, tak możemy powiedzieć, a następnie został ukadrowiony przez wywiad. Natomiast bardziej ciekawe są takie przypadki oficerów, którzy funkcjonowali na styku, jakby wyjeżdżając w ramach różnych centrali handlu zagranicznego w odległe kraje i otrzymując już tam pewne zadania od wywiadu. Zwani oni byli oficerami drugiej linii, też pracownikami zewnętrznymi. Później ta materia nie jest też uporządkowana do końca. Chociaż ja tego nie badałem, to na pewno pan Witold Bagieński potrafiłby doskonale wytłumaczyć, posiłkując się instrukcjami o pracy operacyjnej i takimi normatywami jakby pracy. Natomiast widzę, że tych kategorii było dużo i one się tak, niektóre są tak niespójne, że nawet jakby się uprzeć i próbować bazować na tych instrukcjach, to ciężko byłoby zakwalifikować niektórych pracowników do tego, czy oni w zasadzie byli kadrowymi pracownikami, czy byli współpracownikami wywiadu. Ale to było jakby typowe i to było in plus, przynajmniej w latach 60. i 70. skłaniano się do tego, by jakby, żeby ci pracownicy nie byli widywani na Rakowieckiej, ani w ogóle, żeby po prostu Departament Pierwszy. To jest ciekawe, bo tu bardziej chodziło o to, żeby oni byli izolowani od swoich kolegów. Tu nie chodziło, to jest moja taka refleksja, bardziej chodziło o izolowanie od kolegów, z których ktoś mógł zdradzić i jakby dotyczyło to pewnej struktury zniszczenia, która jakby miała miejsce w chwili zdrady. Jeżeli ten pracownik był tak naprawdę kontaktowany przez, czy spotykał się z jakimś tam szefem wydziału i całe swoje życie spędzał właściwie na jakichś placówkach handlowych, pracując jako radca handlowy albo przedstawiciel, jeszcze bardziej przedstawiciel handlowy, czyli nie na etacie MSZ ani Ministerstwa Handlu Zagranicznego, ale na etacie jakiegoś tam pracownika centrali handlu zagranicznego. Jeżeli on pozostawał tylko właśnie, funkcjonował na tej zasadzie i był kontaktowany tylko przez, powiedzmy, szefa wydziału swojego, no to w momencie, kiedy z nim by się coś złego stało, to on po pierwsze nie znał personelu Departamentu Pierwszego, a po drugie nikt z personelu Departamentu Pierwszego, oprócz oficera prowadzącego, nie wiedział, że tamten pracuje jakby dla wywiadu, więc ta izolacja była z pożytkiem, aczkolwiek jak obserwowali późniejsi szefowie, ona powodowała, no to co dzisiaj też jest, funkcjonuje zawsze, to jest pracownik przestaje, prawda, czuć misję, obserwuje się brak jakiegoś związku z resztą, więc powiedzmy, staje się takim mizantropem trochę i nie ma tego poczucia misji, pracy w kolektywie, jakby to wtedy ładnie powiedziano.
Nie będziemy dzisiaj jak gdyby stawiali kropki nad i. Nie będziemy kończyli tej opowieści, dlatego że już niedługo, mam nadzieję, właśnie z panem doktorem Sikorą, doktorem Bagińskim, którymś jeszcze z badaczy, tutaj przygotujemy właśnie w przesanku historia debatę na temat niektórych aspektów pracy wywiadu naukowo-technicznego. Dzisiaj chcieliśmy tylko porozmawiać o pewnej takiej próbce, czym był wywiad naukowo-techniczny. Ja jeszcze raz Państwa gorąco, naprawdę gorąco zachęcam do lektury książki pana doktora Sikory, bo ona jest czymś więcej niż tylko pisanie ludzi, struktur, sposoby i mechaniki działania całego wywiadu, ale też pewnej mentalności. To są bardzo trudne zagadnienia, jak opisać mentalność ludzi, którzy pracują w ramach jakiejś komórki organizacyjnej, co i dlaczego pozyskują, w jaki sposób rodzą się pewne ich pomysły, pewne też zakusy na określone gry operacyjne. Wielkie zadanie naukowe. Myślę, że długo, na długo pan doktor pewne też standardy wyznaczył do badania Wydziału Naukowo-Technicznego. Już niedługo obiecuję Państwu tutaj spotkanie w Warszawie w przystanku Historia z panem doktorem. Zachęcam jeszcze raz do kupna książki ipn.gov.pl. Książka jest dostępna, jest nowością i absolutnie, mówię, bardzo ważne wydarzenie natury tak wydawniczej, jak i historycznej, i to szeroko rozumianej ze względu na fakt, w jaki sposób książka została napisana. I oczywiście też wielkie brawa, bo o tym zapomniałem, dla wydawnictwa, jeśli chodzi o stronę edytorską. Książka jest łatwa w lekturze, trochę waży, no ale książka o takiej objętości musi ważyć. Ale naprawdę bardzo dobry druk, dobra interlinia, książka, która nie męczy też w trakcie lektury. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę, panie doktorze. Moim państwa gościem był pan doktor Mirosław Sikora, autor książki Black Box o Wydziale Naukowo-Technicznym lata 55-90. I zapraszam na kolejne odcinki cyklu i niedługo na debatę z panem doktorem.